Nazywam się Monika Ryś, pracuję w szpitalu w Słupsku. Pracuję w dziale higieny i epidemiologii, jestem kierownikiem.
Czym zajmuje się dział epidemiologii w szpitalu właśnie? Gdybyśmy przybliżyły naszym słuchaczom, co należy do waszych zadań.
Dział epidemiologii przede wszystkim zajmuje się nadzorowaniem stanu sanitarno-epidemiologicznego wszystkich komórek organizacyjnych wchodzących w skład szpitala. Są to zarówno oddziały szpitalne, ale również ambulatoryjna, opieka specjalistyczna, POZ. Nadzorem też obejmujemy sanatorium, które mieści się w Łusce Green Garden i zakład opiekuńczo-leczniczy.
Czyli jakbyśmy to rozebrały na czynniki pierwsze, co dokładnie sprawdzacie? Czy jest bakteria, czy jej nie ma? Jak to wygląda?
Nadzór dotyczy wielu obszarów, nie dotyczy tylko samych bakterii. Wszystkich patogenów alarmowych oczywiście dotyczy, nie tylko bakterii, bo i wirusów i grzybów. Ale również pełnimy nadzór nad wykonaniem planu higieny, czyli nad pracą właściwie naszego podwykonawcy, bo mamy firmę sprzątającą, która jest podwykonawcą, więc stanowimy też nadzór nad tą firmą, plan higieny. Pobieramy wymazy czystościowe z powierzchni.
Czyli robicie tak zwane testy białej rękawiczki?
Tak można powiedzieć, ale to takie są troszeczkę jak gdyby pogłębione te testy białej rękawiczki. Prowadzimy oczywiście nadzór nad kuchnią, nad żywieniem szpitalnym i nadzór w obszarze monitorowania zakażeń szpitalnych. I w tym momencie właśnie dochodzimy do tych bakterii, wirusów, grzybów, czyli ogólnie mówiąc patogenów alarmowych.
Często pojawiają się takie sytuacje, które wymagają waszej interwencji, korekty. No, wiele razy pewnie i nasi słuchacze też słyszeli, czy z pierwszej, drugiej ręki, że wyszedł człowiek, nie wiem, z gronkowcem dodatkowo po operacji, po zabiegu, albo że właśnie któryś oddział był wyłączony z powodu bakterii i tego, że trzeba było dokładnie go odkazić, wyczyścić, kolokwialnie mówiąc.
Sytuacje takie, jeśli chodzi o patogeny alarmowe, to można powiedzieć, że codziennie właściwie zdarzają się jakieś sytuacje, ale jest tak zwana hierarchia patogenów alarmowych i nie zawsze nazwa patogen alarmowy to trzeba rozgraniczyć, tak, właśnie z tą hierarchią. I nie każdy patogen alarmowy to jest taki patogen alarmowy, że zaraz praktycznie powinniśmy wyłączyć oddział. W ogóle oddziały w czasach pandemii to powiedzmy, że to była dla nas nowość, ten wirus SARS-CoV-2 i tak naprawdę nikt nie wiedział na początku, co robić, jak robić, więc to tak było trochę po omacku i jak na wojnie. Ale tak naprawdę teraz zdarzają się jakieś przypadki ognisk epidemicznych, gdzie musimy po prostu ograniczyć odwiedziny.
Choćby, przepraszam, tu będę trochę pani przerywać, czy choćby na przykład w sytuacjach, kiedy jest wzmożona zachorowalność na grypę, na przykład. Tak sobie to wyobrażam.
Tak, zgadza się. W okresie zwiększonej zachorowalności na choroby właśnie infekcyjne staramy się właśnie ograniczać odwiedziny, żeby po prostu nie było tego krzyżowania się, żeby nie narażać jeszcze bardziej naszych pacjentów leżących w szpitalu, którzy i tak już mają jakieś tam swoje jednostki chorobowe i są obciążeni i mają osłabioną odporność, żeby ich jeszcze dodatkowo narażać na infekcje osób przychodzących z zewnątrz. Ale nigdy nie zakazujemy całkowicie odwiedzin chorób.
To jest ograniczona liczba, nie dwie, a jedna osoba na przykład do pacjenta.
Skrócony czas i wtedy pojedynczo i przy zachowaniu jak największego reżimu sanitarnego i środków ochrony indywidualnej, także udostępniamy to oczywiście. To też w zależności z czym jest pacjent, jaki pacjent i
jaki oddział,
tak.
A jak to wygląda? Czy to jest tak, że wszyscy wiemy, na przykład pojawia się ten sezon jesienno-zimowy, zachorowania na grypę. Sprawdzane są wtedy liczby osób chorych. Na jakiej podstawie podejmujecie decyzję, że od tego dnia właśnie zamykacie, ograniczacie, wstrzymujecie odwiedziny na przykład?
Jeżeli na jakimś oddziale obserwujemy wzmożony wzrost właśnie tych chorób infekcyjnych, tak? Pacjenci zaczynają gorączkować, zaczynają kaszleć, mają katar. Teraz mamy no, cudowne środki, mamy testy combo, tak? Lekarz decyduje, że pobieramy ten test combo i wychodzi nam...
Wymazujemy.
Tak, wymazujemy, tak najprościej mówiąc. I wychodzi, że no nie wiem, już z 5 osób na danym oddziale mamy z jakąś tam infekcją, czy to grypą, czy z RSV-em, już obojętnie. No to wtedy zaczynamy po prostu się zastanawiać. Jest zespół kontroli zakażeń szpitalnych. Mamy przewodniczącą, jest lekarzem i podejmujemy wtedy taką decyzję i też oczywiście posiłkujemy się i dyrektorem do spraw lecznictwa i wtedy po prostu podejmujemy decyzję o ograniczeniu odwiedzin. Nie zakazie, ale o ograniczeniu.
Co musiałoby się wydarzyć, żeby zakazać w ogóle odwiedzin? COVID, po raz kolejny zakładam.
Coś podobnego jak COVID, czego nie znamy i nie wiemy, jak postępować i jak się po prostu poruszać, dopóki jakieś tam wytyczne by nie wpłynęły i tak.
No pewnie też to zależy od przypadków, od liczby zachorowań, od przebiegu i tak dalej, bo to są pewnie dane te zmienne, które bierzecie pod uwagę.
Tak, oczywiście. I to też jest tak, że lekarze starają się też, jeżeli dochodzi już do tych infekcji, a stan pacjenta nie jest już tak na tyle poważny, że musi przebywać w szpitalu, to też starają się wypisywać do domu, tak? Jednak środowisko domowe jest na pewno lepsze niż środowisko szpitalne w tym momencie, ponieważ no, w szpitalu są chorzy ludzie, tak? Narażeni na różne. I oprócz tych infekcji mamy jeszcze właśnie te wszystkie patogeny alarmowe, w dodatku jeszcze wielolekooporne.
Co to znaczy? Gdyby zechciała Pani wytłumaczyć słuchaczom, co to znaczy lekooporne?
Są to takie patogeny, które jak gdyby zaczyna nam brakować leków. Głównie nam chodzi tutaj o antybiotyki. Polityka antybiotykowa no, jest różna. Ludzie przyjmują antybiotyki, czy trzeba, czy nie trzeba.
Ja bym powiedziała, że oni sobie życzą nawet otrzymać i dostać.
Nie chcę też tak mówić, ale wiem, że wręcz idą i wymuszają na lekarzach w przychodniach, w POZ-ach, że tu jest na pewno potrzebny antybiotyk. I niestety oporność na bakterie narasta. Niedługo dojdzie do czegoś takiego, że po prostu już nie będziemy mieli czym leczyć, bo nie będziemy mieli żadnej możliwości podania żadnego antybiotyku, bo okaże się, że ten pacjent jest już na wszystko uodporniony, tak najprościej mówiąc. I niestety, a zanim wynajdą nowy antybiotyk, to jest kilkanaście lat, żeby coś było. Także nie nadużywajmy tych antybiotyków, bo to jest trochę taka zgubna droga i w przypadku pacjentów naprawdę z obniżoną odpornością mamy problem, wtedy wielki problem.
Co jest najtrudniejsze? Bo zakładam, że tu ograniczanie wizyt, lekooporność to jest tylko jedna rzecz. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, czy te najtrudniejsze patogeny, które się pojawiają, to są te na sali operacyjnej. Tam musi być sterylnie, tam musi być czysto. Co w sytuacji, kiedy dostajecie sygnał, że właśnie stamtąd przyszła bakteria, grzyb, wirus?
Żeby stwierdzić na 100%, że bakteria przyszła, że ma swoje jak gdyby mieszkanko w bloku operacyjnym, to musielibyśmy to zbadać, pobrać wymazy i wiedzieć na pewno, że w danym zlewie, w danym kącie, na danym stole operacyjnym, czy na jakimś narzędziu była ta...
Na pacjencie bakteria przyjechała i została, bo to najprostsza, najkrótsza droga, tak sobie wyobrażam, że to nie sama sala operacyjna, tylko człowiek, który tam wjechał, no przyjechał z tą bakterią czy wirusem na sobie.
Bakterie żyją w różnych miejscach, mają różne swoje miejsca, tak? Jedne potrzebują tlenu, drugie potrafią beztlenowo sobie bytować w naszym środowisku. Są w powietrzu, na przedmiotach, na rękach personelu. Są po prostu wszędzie. I pacjent na bloku krótko przebywa, tak już stosunkowo, tak? Jeśli mogę tak powiedzieć, że żeby stwierdzić, że musimy blok wyłączyć z pracy i zamknąć, to mówię, to musielibyśmy mieć 100% pewność, że w danym miejscu w bloku operacyjnym ta istota sobie tam żyje.
To skąd się biorą takie historie, które wybrzmiewają też w przestrzeni publicznej, że pacjent wyszedł ze szpitala zarażony gronkowcem na przykład, albo z właśnie dodatkowym wirusem i tak dalej.
Jeśli chodzi w ogóle o gronkowca, to musimy sobie powiedzieć, że już są badania naukowe, że właściwie co drugi, co trzeci człowiek na świecie jest nosicielem gronkowca złocistego w jamie nosowej zazwyczaj. Więc jeżeli ten pacjent jest zdrowy, nic się z nim nie dzieje, to on nawet nie wie, że ma tego gronkowca gdzieś tam w sobie, tak? To przychodzi do szpitala, bo coś się zadziało, jakaś infekcja, jakaś operacja czy coś i wtedy ta bakteria jak trafi na podatny grunt i mamy tą obniżoną odporność, to wtedy no, powiedzmy, że ona dochodzi do głosu, tak? I może coś się z tym pacjentem zadziać. A tak on sobie normalnie na co dzień funkcjonuje i nawet najczęściej w ogóle nawet nie wiemy, że jesteśmy nosicielami gronkowca.
A nikt tego nie sprawdza na co dzień. Po prostu nie robimy wymazów pod kątem. Nawet przychodząc do szpitala, my nie mamy pod kątem gronkowca robionych badań.
Nie ma takiej potrzeby.
Nie ma takiej potrzeby. Są konkretne oddziały, konkretne procedury medyczne w konkretnych oddziałach, gdzie wykonanie wymazu w kierunku gronkowca jest konieczne. I my też to robimy. I jeżeli okazuje się, że pacjent jest nosicielem gronkowca, to najpierw musi przejść tak zwaną eradykację i dopiero wtedy może zostać poddany zabiegowi operacyjnemu. W innym przypadku absolutnie. Ale są inne po prostu też patogeny alarmowe, które w związku właśnie z wielolekoopornością, bo gdzieś tam pacjent był leczony antybiotykiem, nawet mogło to być z powodu bólu zęba, tak? I przychodzi do szpitala i okazuje się, że jest jakaś infekcja. Czy to infekcja biegunkowa, czy jakaś inna, czy zakażenie dróg moczowych. No to wszystko po prostu w zależności od pacjenta. No i tak... No wie pani, zdarza się. Szpital, zakażenia szpitalne od dawien dawna, chociaż teraz już się odchodzi od nazwy zakażenia szpitalne. Mówimy teraz, że są to zakażenia związane z opieką medyczną. Cóż, będziemy ten biedny budynek szpitala jak gdyby winić, prawda, za to, że powstało zakażenie. Czynników, przyczyn zakażeń, również tych związanych z opieką medyczną jest naprawdę wiele.
A jak im przeciwdziałać? Jak zrobić, żeby zminimalizować, że tak powiem, ryzyko zakażenia?
Higiena, jeszcze raz higiena i dezynfekcja rąk.
Czyli to podstawa.
Podstawa.
Bo ludzie rąk nie myją, drodzy Państwo, generalnie.
Ludzie rąk nie myją i ludzie rąk nie dezynfekują. I tu jest największy problem, bo większość tych wszystkich patogenów alarmowych, czyli tych bakterii, niestety, ale jest przenoszone na rękach, tak? I nie tylko personelu, bo i osób odwiedzających, i osób też chorych. Ale dezynfekcja rąk i jeszcze raz dezynfekcja rąk.
Badanie jedzenia, bo o tym też pani mówiła, czyli nadzór nad kuchnią. Rozumiem, że tu nie chodzi o układanie jadłospisu, tylko żeby sprawdzić, czy te potrawy przygotowywane są w odpowiednich warunkach.
Tak, dokładnie. Czy są w należytym po prostu porządku i czy reżim sanitarny i czystość pomieszczeń kuchennych, ubrań osób pracujących przy porcjowaniu czy przygotowywaniu posiłków, no jest taka, jaka być po prostu powinna być. Tak, też oczywiście wiąże się to z pobieraniem okresowym wymazów i okresową kontrolą. Oczywiście też sprawdzamy ważność produktów używanych do przygotowywania posiłków. Od pewnego czasu mamy system rozdawania posiłków bemarowy. Już odeszliśmy od tych nieszczęsnych tac, więc też prowadzimy nadzór, tak, jak te wózki bemarowe, czy są w na...
Te duże metalowe zamknięte, rozumiem.
Tak, też nad nimi stanowimy nadzór i osoby, które rozdają posiłki też, no po prostu, brzydko mówiąc, kontrolujemy, tak, i ubranie, i przygotowanie, no, żeby wszelkie zasady i sanitarno-epidemiologiczne, i zasady HACCAP-u zostały po prostu spełnione i zachowane.
Ostatnio szkolenie, tu widziałam, szpital podpowiadał i informował o tym, że była Pani między innymi na szkoleniu. Czego ono dotyczyło?
Szkolenie dotyczyło właściwie jakości opieki, doskonalenia standardów opieki tej zdrowotnej, szpitalnej oraz przygotowywania szpitali pod kątem standardów akredytacyjnych, ale w obszarze oczywiście zakażeń szpitalnych.
Nowości jakieś dla Pani z tego szkolenia? To jest tylko utwierdzanie tego, co już wiecie.
To też, ale każda taka konferencja, każde takie szkolenie czy spotkanie, to nie jest tak, że to tylko, że my już wszystko wiemy i tylko to nam jest powtarzane. Zawsze też się coś nowego dowiemy. Zawsze jakieś nowinki techniczne.
I
na przykład są już roboty, które mogłyby zastąpić panie zmywające podłogę, ponieważ na otwartych przestrzeniach jeździ sobie taki robocik i pięknie myje podłogę i nawet też ją dezynfekuje. Na przykład z naszego obszaru nadzorowanie zakażeń powypisowych po wyjściu ze szpitala, na przykład można by zaangażować sztuczną inteligencję. Mógłby sobie taki bot dzwonić do pacjentów i zadawać pytania, jak się czują po zabiegu operacyjnym, czy coś się działo, czy nie. No jakby powiedział, że się coś dzieje, no to ten bocik by mu odpowiedział, że skontaktuje się z panem lekarz lub pielęgniarka i wtedy mamy już informację, że musimy wzmożyć nadzór nad takim pacjentem powypisowy.
Ma pani, znaczy jak pani myśli, ma to szansę bytu w niedalekiej przyszłości? Bo w tej dalekiej to ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że większość instytucji będzie no, zrobotyzowana, zautomatyzowana.
No, życzyłabym sobie, żeby to było w niedalekiej przyszłości, no ale jak to będzie, to zobaczymy. Aczkolwiek nasz zarząd jest bardzo przychylny różnym nowościom, które usprawniają i polepszają pracę i przede wszystkim przynoszą korzyści dla pacjenta.
No, a ja tak muszę powiedzieć, nie do końca jestem przekonana, czy ten robot te podłogi tak umyje, jak człowiek, który jednak w te kąty wszystkie powinien zaglądać. Trudno powiedzieć, nie? Z jednej strony oczywiście my posiłkujemy się, w wielu domach już są roboty sprzątające przecież, no ale z drugiej strony właśnie myślę sobie, że...
No, w domu też mamy właśnie takie rumby, prawda? I co?
Myjące, czyszczące.
Zadowoleni jesteśmy, więc w szpitalu zaoszczędziłoby to na pewno, jak gdyby co... Może to tak brzydko zabrzmi, no ale no nie musiałby już być zatrudniony człowiek, to by zrobił robot.
No tak, to jest, ja bym poszła w kierunku odciążania człowieka w temacie.
Tak, chciałam, zabrakło mi słowa.
To podsumowując, te najważniejsze rzeczy, o które dba epidemiologia Słupskiego Szpitala to?
Najważniejsze.
Nadzór nad sprzątaniem. Nadzór nad kuchnią i monitorowanie zakażeń szpitalnych.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Kłaniamy się do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.